W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o wartościach. Zadaliśmy sobie takie pytanie, ja zadałem takie pytanie, gdzie jest mój skarb? Gdzie jest moje serce? Gdzie jest mój skarb? Gdzie jest mój skarb? Takie pytanie. I widzieliśmy, że tam, gdzie jest skarb, tam jest nasze i serce. Dzisiaj będę kontynuował ten temat, ponieważ myślę, że można zrobić zamianę. Jak ostatnim razem widzieliśmy, że wartości, które mogą być na pierwszym miejscu stawiane, a więc moje własne życie, rodzina, majątek, władza, przyszłość, jak i własne dobre imię, może być stawiane na pierwszym miejscu, jednak nie jest to właściwe stawianie, ponieważ Słowo Boże mówi, że na pierwszym miejscu powinien być Jezus, poznanie Jego. Te inne rzeczy powinny być, mają mieć wartość, ale mają mieć wartość podrzędną do wartości nadrzędnej, jaką jest osoba Jezusa. Dzisiaj temat kazania jest bardzo podobny do poprzedniego. Tym razem, gdzie jest moje serce? Po skarbie można odnaleźć serce. Dziś po sercu odnajdziemy skarb. Gdzie jest moje serce? W czym jest moje serce? Może ostatnio zastanawiałeś się i mówisz tak, może te wartości nie są dla mnie najważniejsze. Być może. Nie wiem, jaki jest moja największa wartość. Jeśli nie odpowiedziałeś sobie na to pytanie ostatnim razem, dzisiaj po sercu dojdziemy do skarbu. Ostatnim razem po skarbie dochodziliśmy do serca, dzisiaj po sercu dojdziemy do skarbu. I odnajdziemy skarb i tym, czym jest. Justyna Kowalczyk. Obecna? Jeszcze nie. Ta pani wygrała chyba 4 raz z rzędu, jeśli dobrze pamiętam, puchar, kryształową kulę, a więc puchar we wszystkich tych zawodów. 4 raz z rzędu. I to jest kobieta z Polski, kraju, którym narciarstwo biegowe nie jest popularne. I wygrała z Norweżkami, gdzie wszyscy biegają od pierwszego roku urodzenia. Tam do pracy się biega na nartach. I wygrała z takim potentatem. Dlaczego? Dlaczego? Przeliczyłem sobie, że setki godzin w ciągu roku, setki godzin trenowała. Poświęcała temu czas. Całkowicie się temu oddała, zaangażowała się w to. Stąd też wyniki, które osiągnęła. Dlatego największe efekty zyskujemy wtedy, kiedy się w coś mocno zaangażujemy. Jeśli coś robi się tak, to jest takie kolokwialne słowo, po łebkach, to efektu nie ma. Tylko wtedy, kiedy mocno się w coś zaangażujemy. I na jej przykładzie bardzo dobrze to widać, ponieważ poświęciła temu całe swoje życie. Stąd osiągnięte wyniki. Stąd puchar jeden, drugi, trzeci, kryształowa kula, jakiś medal srebrny, brązowy, złoty, mnóstwo różnych nagród. Całe swoje serce w to zaangażowała. Bo zaangażowanie to oddanie się czemuś. To jest oddanie się czemuś lub komuś. To jest gotowość do ponoszenia ofiar. To jest zaangażowanie. Jestem gotowy ponieść ofiary ze względu na to coś, co stanowi dla mnie wartość. To inaczej poświęcenie całego siebie. Tak to właśnie wygląda. I to jest coś, co powoduje, że osiągamy to, co zaplanowaliśmy. Kiedy zaangażujemy się całym sobą, całym sercem. Mam dzisiaj takie 2 przykłady starotestamentowe takich właśnie postaw. Osób, które w ten sposób w coś się zaangażowały. Po pierwsze, to jest historia króla, którego najbardziej lubię z wszystkich królów Starego Testamentu. Na nim zjadłem zęby. Jego życie mnie po prostu fascynuje. To jest król Hiskiasz. Kilkakrotnie już o nim mówiłem. W różnych aspektach. To był wielki król, reformator na przełomie VII i VIII wieku. Przed Chrystusem. Wielki król judzki. I chciałbym, abyśmy przeczytali jego krótką historię, żebyśmy zobaczyli, w jakich okolicznościach i w jakiej sytuacji dzieje się to, co się dzieje. To jest druga księga Kronik, rozdział 29 od pierwszego wersetu. Czytamy o tym królu w ten sposób. Hiskiasz objął władzę królewską mając 25 lat, a więc z mojej perspektywy dzisiaj patrząc to w młodym wieku. Dla niektórych to już stary facet. Ale dla większości z nas to młody człowiek. 25 lat. Panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię jakoś tam, ale najważniejsze, że to, że czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zgodnie, zupełnie tak samo czynił Dawid, jego praojciec. On to w pierwszym roku swojego panowania, czytamy, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Zaraz na początku. Następnie sprowadził kapłanów i lewitów, a zebrawszy ich na wschodnim dziedzińcu, rzekł do nich: słuchajcie mnie, lewici, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców i usuńcie nieczystości z miejsca świętego. Sprzeniewierzyli się bowiem nasi ojcowie i czynili to, co złe w oczach Pana, naszego Boga. Opuścili Go, odwrócili swoje oblicze od mieszkania Pana, obrócili się ku Niemu tyłem. Zamknęli także drzwi przedsionka, pogasili lampy, nie składali ofiar z kadzidła ani całopalnych w świątyni Boga Izraelskiego. To też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie. Oto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli. A więc sytuacja naprawdę tragiczna. Jak to fajnie, pogasili lampę, a więc ostatni z tej świątyni wyszedł i zgasił lampę. Pozamykane. Już nic nie było. Sytuacja narodu ludzkiego była tragiczna. Znikła służba świątyni. Doświadczali napadów nieprzyjacielskich, śmierci z rąk nieprzyjaciół. Byli w niewoli. Doświadczali plądrowania ich majątków. No i przede wszystkim służba w świątyni. Ich Bóg został jakby zaniechany gdzieś z boku. Ostatni zgasił światło. W ten sposób lampę. I w takim okolicznościach Hiskiasz staje i zostaje królem. Nie do pozazdroszczenia. A więc sytuacja taka no trudna. A on zostaje królem i już od samego początku zaczyna pewne przemiany. Mówi: tak nie może być. I czytamy dalej. Zamierzam, mówi, wtedy zawrzeć przymierze z Panem. Słuchajcie, taki jest plan. Chcę to wszystko odnowić. Tak nie może być. I mówi, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Nurze więc. Mówi: słuchajcie, nurze, synowie moi, nie gnuśnijcie. Gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. A więc słuchajcie, nie gnuśnijcie. Wiecie, co to znaczy gnuśnieć? A więc być apatycznym, nie chcę powiedzieć wprost leniem, ale bezczynnym, niechętnym do działania. Nie chce mi się. Nie chciało im się. Nie chciało im się, ale mówi: słuchajcie, ja zamierzam tak to zrobić. To jest na moim sercu. Chcę to odbudować, odnowić i słuchajcie, róbmy to razem, mówi. Nie pozwolę, żeby tak było, jak jest. To nie jest dobry stan. Nie po to zostałem powołany królem. Mówi: słuchajcie, wy jesteście do tego, aby mi w tym pomóc. Bo zwracał się do kapłanów. I później, jak ktoś będzie czytał dalszą historię, wiemy, że, i tu sobie wypisałem, naprawił mury Jeruzalemu, bo były rozwalone. Nawet drugi mur wybudował za jego panowania. Zbudował zbiornik na wodę i wodociąg. Do dnia dzisiejszego ten wodociąg Hiskiasza, albo jak niektórzy mówią Jozjasza, bo to jest jego jakby inne imię, zamienne imię, jest, proszę, Ezechiasza, dziękuję bardzo, właśnie, Ezechiasza, bo to jest jego zamienne imię. I do dzisiejszego dnia ten wodociąg jest możliwy do oglądania w Jeruzalemie. 2700 lat przetrwał. To jest dzieło jego rąk, może jego decyzji bardziej. Ale jeśli chodzi o kwestie religijne, reformy religijne, to wypisałem sobie, zniósł świątynki, zniszczył węża miedzianego, a więc przedmiot kultu przez ostatnie 300-400 lat, gdzie dalej Izraelici czcili to, co było kiedyś. On wreszcie go zniszczył. Mówi: nie, nie może tak być. Bóg jest na dzisiaj, a nie na wczoraj. Co dalej mówi? Co dalej zrobił? Odnowił dziesięciny. Dziesięciny nie płacono. No tak, no bo skoro ostatni zgasił światło, to w tym już nikogo nie było. Nie było komu jej zbierać, nie było komu jej dawać. Ale co dalej? Oczyścił świątynię, to jest to, co czytaliśmy, do tego zachęcał, aby oczyścić świątynię i wznowił służbę w świątyni. A na koniec zwołał na Paschę całego Izraela. Naprawdę król reformator. Mnóstwo rzeczy zrobił. I szedł w tym z całym swoim sercem. Był w to całkowicie zaangażowany. I wiecie, to po prostu widać. Czy w coś jesteś zaangażowany, czy nie. Czy masz w czymś serce, czy nie. To po prostu widać. Gdyby, wiecie, robił to po łebkach tak zwanych, mógłby powiedzieć, tam, zostawię tak, jak jest. Jednak zrobił coś, co leżało mu na sercu. I w 30 rozdziale efekt, zobaczmy efekt tych działań. 30 rozdział, 21 werset do 26. Obchodzili tedy synowie izraelscy, którzy znaleźli się w Jeruzalemie, święto Przaśników przez 7 dni z wielką radością. Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swej mocy. A więc wszyscy już byli w to zaangażowani. Potem Hiskiasz przemówił serdecznymi słowy do wszystkich lewitów, którzy wykazali się dobrą znajomością służby dla Pana. Tak wtedy spożywali świąteczną ofiarę przez 7 dni, składając rzeźne ofiary pojednania i dziękując Panu Bogu swoich ojców. Potem 23. Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze przez następne 7 dni. Świętowali więc radośnie jeszcze przez 7 dni. Dlaczego? Gdyż Hiskiasz, król judzki, darował zgromadzeniu kolejne 1000 cielców i 7000 owiec. A więc dał na kolejną imprezę. Na kolejne świętowanie. Mnóstwo tego. Jak to widzieli inni, książęta zaś darowali zgromadzeniu 1000 cielców i 10000 owiec. Wtedy kapłani poświęcili się w wielkiej liczbie. I 25 werset. I radowało się całe zgromadzenie. Całe zgromadzenie judzkie i kapłani i lewici, również całe zgromadzenie, które zeszło się z Izraela oraz obcy przybysze, którzy przyszli z ziemi judzkiej i ci, którzy osiedlili się w Judzie. Gdyż była wtedy wielka radość w Jeruzalemie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, królewskiego, nie było czegoś podobnego w Jeruzalemie. Zobaczyli to wszyscy. Nie tylko ten gest, ale całe zaangażowanie się Hiskiasza zobaczyli wszyscy i wszyscy się z tym cieszyli. Przez 14 dni świętowano. To impreza taka, którą nie podejrzewam, że nikt z was nie był przez 14 dni. Najdłużej to 2 dni świętujemy. W sobotę, jak jest wesele, i w niedzielę, kiedy są poprawiny. I w poniedziałek państwo młodzi resztki zjadają. Ale nikt 14 dni nie świętuje. Tak? Proszę? Może trzeba zacząć. Tak jest. 14 dni. I wszyscy byli pod wrażeniem, bo widzieli postawę króla i jego zaangażowanie. Zobaczcie, jest bardzo fajne porównanie. Ponieważ jest takie słowo, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jeruzalemie. A więc to wydarzenie zostało porównane z najlepszymi czasami, które były w Izraelu za czasów króla Dawida i Salomona. Najlepsze czasy, to zostało porównane. Powiedzieli, coś takiego jest tak jak wtedy. Wspaniale. Dlaczego tak się działo? Jedna kartka dalej. 31 rozdział, 20 i 21 werset. I to jest podsumowanie. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem, jego Bogiem. W każde dzieło, które się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. Całe swoje serce. I następny człon jest rewelacyjny. To też szczęściło mu się. Dokładnie tak jest. włożone całe serce powoduje, że masz z tego zysk. To jest ten przykład, który wcześniej powiedziałem o naszej biegaczce. Jeśli angażujesz całe swoje serce, szczęści ci się. I nie jest to dzieło przypadku. To nie jest totolotek i właściwe skreślenie liczb. Ale to jest owoc zaangażowania się, poświęcenia się dla tego czegoś lub temu komuś. Dlatego Hiskiaszowi się szczęściło i dlatego tak wielkie reformy przeprowadził, bo zaangażował się na 100%. Położył tam całe swoje serce. Gdyby robił to bez przekonania, nie stałoby się to. Dlaczego tak się zaangażował? Dlaczego włożył w to całe swoje serce? Dlatego, że miał jasność celu. Wiedział, że został powołany jako król do Izraela, do Judy, bo to już było wtedy, królestwo było podzielone. Do Judy jako król został powołany. I jako król ma zarządzać i prowadzić lud, aby lud był wierny Bogu, aby naród się rozwijał, wzrastał i nie wiem jak to powiedzieć jeszcze, właściwie postępował. Wiedział, że to jest jego powołanie i tego oczekuje od niego Bóg. Wiecie, mógł na samym początku powiedzieć, tam co się będę wychylał, mój ojciec się nie wychylał, mój dziadek się nie wychylał. Mógł przyjąć i zostawić status quo, który zastał. W końcu nie on zgasił tą lampę. Jednak powiedział, nie może tak być. Nie może tak być. I zaangażował się na całego. Po tym sercu można wyraźnie zobaczyć, co było jego skarbem. Co było jego skarbem? To było to powołanie, do którego go Bóg powołał. To był jego skarb i on zaangażował całe swoje serce. Inny przykład. Przykład praojca Jakuba. Krótka historia. Oszukał swojego brata, wziął błogosławieństwo swojego ojca. Sytuacja była kryzysowa, musiał troszeczkę, jakby to powiedzieć, się ulotnić z domu. Więc wysłali go do wujka, do Labana, tak się nazywał wuj. I Jakub udaje się w podróż do Labana. I tam poznaje córkę tegoż Labana, Rachele. Tak miała na imię. I chciałbym, abyśmy przeczytali tą historię. 29 rozdział od 15 do 30 wersetu. Kiedy spotkał już tego Labana, Laban do niego mówi tak. Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być twoja zapłata? Laban zaś miał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą Rachele. Lecz Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę. Taka oczywistość. Więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rachelę. Twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż ją dać innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat. A wydawały mu się one jak kilka dni. Tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę, przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Jakaś taka historia zatoczyła koło. Jakub oszukał, oszukano i jego. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że w łóżku to Lea. Zawsze mówiłem, że pić należy z umiarem. Ponieważ... I tu sobie dopowiedzcie, co chcecie. Wtedy rzekł do Labana, cóż żeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, baw się, ciesz się, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Jakub postąpił tak, i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachela, więc za tydzień otrzymał to, za co służył. Dał też Laban Racheli córce swej Bilhę, służącą swoją, jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż tę Leę i służył u niego jeszcze przez drugie 7 lat. Suma summarum, bardzo pokochał, bo była piękna, 7 lat czekał, aby ją poślubić. A potem kolejne 7 lat za to, że ją poślubił, musiał jakby spłacić. Kosztowała, ta żona go kosztowała 14 lat zaangażowania. 14 lat. I napisałem sobie takie zdanie. Tylko atrakcyjność celu spowoduje, że jesteś w stanie się zaangażować i robić coś przez wiele lat. Bo jeśli Rachela nie byłaby piękna, nie byłoby to coś, co go urzekło i co pokochał, nie byłby w stanie 7 lat się w to angażować i służyć swojemu wujowi. Nie byłby kolejne 7 lat dalej to czynić. Nie byłby w stanie po prostu. Pokochał i bardzo się w to zaangażował. Mówi tak, ja chcę ją. Ja chcę z nią być. I położył dla tego celu, dla tego skarbu całe swoje serce i zaangażował się w to. Nie wiem, kto z was 7 lat chodził ze swoją aktualną żoną czy z aktualnym mężem. Ale tu taka mała dygresja. Pozwolę sobie. Jeśli małżeństwo konsumuje się przed małżeństwem, to cel traci na swojej atrakcyjności. Dlatego młodzi najpierw się poznają, chodzą ze sobą, tak? Chodzą najpierw do kina, potem chodzą za rękę, potem się pocałują w ciemności, aby nikt nie widział. Potem to robią bardziej oficjalnie, potem się przytulają, potem bardziej się całują. I potem dobrze jest wziąć ślub. Jednak żyjemy w takich czasach, że wszystko musi być już, to jest taka dygresja do dzisiejszego kazania, wszystko musi być na już. Na już. Jak komputer załączę i on ma więcej niż 5 sekund się załącza, to już nim trzęsę, bo on już nie działa. Bo on już powinien być. Jak kupowałem telewizor, czytałem różne opinie o telewizorach i czytamy takie opinie, że bardzo długo się kanały przełączają. A polega to na tym, że się przyciśnie kanał i trzeba odczekać jakieś, nie wiem, nie liczyłem tego, sekundę, półtorej sekundy. To jest bardzo długo. To nie jest reakcja natychmiastowa. I żyjemy w takich czasach. I dlatego szybko trzeba mieć wszystko i już. I konsumuje się małżeństwo przed zawarciem małżeństwa. I potem, no potem już tak jak małżonkowie mają żyć, a nie są małżonkami. I potem, no co my ma trzymać przy tej drugiej osobie? A rozchodzą się. To już jest, tak się dzieje niestety. Ale to nie jest w Bożym zamyśle. Jakbym dzisiaj powiedział komuś, że ma 7 lat czekać na swoją wybrankę lub na swojego wybrańca, ale za atrakcyjnym celem jesteś w stanie to zrobić. A jeśli wszystko dostaniesz na dzień dobry, to nie ma na co czekać. Nie zachęcam oczywiście was młodych do tego, abyście 7 lat chodzili ze swoją dziewczyną czy ze swoim przyszłym, czy ze swoim chłopakiem. Ale nie konsumujcie czegoś, co jest przynależne do małżeństwa, bo straci to na swojej atrakcyjności. A więc mamy dwa przykłady ludzi, którzy zaangażowali się w coś całym swoim sercem. A więc dla Hiskiasza skarbem było królestwo. Dla Jakuba skarbem była Rachela. I być może od niej rozpoczęło się to określenie, kiedy mówi się do kochanej osoby, skarbie ty mój. Być może. Ale chcę jeszcze przejść przez jedną osobę, najważniejszą, i zadać takie pytanie. Ponieważ wiemy, że Bóg ma wszystko, tak? Zajmiemy się teraz Bogiem. Bóg ma wszystko, do Niego wszystko należy. Zgadza się? Tak jakoś bez przekonania widzę. Wszystko ma. Ziemia Jego, wszechświat, wszystkie zasoby ziemi, wszystko ma. Więc zadam ci takie pytanie, czy Bóg może mieć swój skarb? Tu można strzelać odpowiedzi. Czekam, jestem gotowy. Czy może mieć swój skarb? Może mieć, tak? Okej, każda odpowiedź jest... Ja nie określam, że to tak jest zła czy dobra. A więc twierdzicie, że może mieć swój skarb? Ten, który ma wszystko? Na pewno tym czymś nie może być to, co ma. Ale to coś, co być może można utracić. W Ewangelii Jana czytamy w 3 rozdziale, 16 wersecie fragment, który znamy wszyscy na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Widzicie, Bóg ukształtował cały wszechświat i to jest coś, co On ma. I stworzył człowieka, aby razem z nim radował się i cieszył. Ale dał mu jedną rzecz, czego nie ma na całym wszechświecie. Nawet aniołowie tego nie mają. Wolnej woli. I dlatego my jesteśmy skarbem dla Boga. Ponieważ działa tutaj relacja wolnej woli. Twojej wolnej woli. Tego, że On położył swojego Syna za ciebie, okazuje się, że w tym aspekcie ty jesteś skarbem cenniejszym, że był w stanie poświęcić na to swojego Syna. W jednej z przypowieściach Jezus mówi o tym. Jeżeli ktoś odnajdzie swój skarb, nie, to co jest w stanie kupić to pole, a więc ponieść koszty po to, żeby zdobyć ten skarb. I tak samo Bóg uczynił. Ty jesteś Jego skarbem. My jesteśmy Jego skarbem. Ten, który ma wszystko, może lub nie musi mieć ciebie. Jesteś cenniejszy niż cały wszechświat. Cenniejszy niż ziemia. Ty jesteś Jego skarbem. I Jezus jest dokładnie taki sam. W liście do Filipian, też jeden z ulubionych fragmentów moich, jest do Filipian, 2 rozdział od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Gdyby Jezus nie był zaangażowany z całym sercem swoim, to czy byłby w stanie zrezygnować z tego, aby będąc jednocześnie Bogiem, zrezygnować z tego i stać się jak człowiek? Czy byłby skłonny, gdyby jego serce nie było całkowicie w to zaangażowane, wyprzeć się siebie, być sługą tych, którzy zostali przez niego ulepieni? Czy byłby skłonny i chętny to zrobić, gdyby całym swoim sercem nie zaangażował się w to, być aż do śmierci posłuszny? W postawie Jezusa ewidentnie widać, jak zaangażował całe swoje życie, aby pozyskać ciebie, mnie, aby ciebie zdobyć, odkupić, zapłacić za ciebie. Taka jest postawa Jezusa. Nie zrobiłby tego, gdybyś nie był cenny w Jego oczach. Jezus miał jasny cel. Wiedział, jaka jest Jego misja. Wiedział, czego oczekuje od Niego Ojciec. Był Mu posłuszny i zaangażował się w to. Położył na końcu swoje życie jako największe poświęcenie. Bo tak jak Jakub ukochał Rachelę, tak On ukochał ciebie. Myślę, że czasami nie doceniamy tego, co zrobił Jezus. Coś, co przewyższa nasz sposób myślenia. Dlatego, że nikt z nas nie położył swojego życia za kogoś innego. A jeszcze tak najlepiej za kogoś mniej znanego. Dlatego to tak jest dla nas już czasami, myślę, wyświechtane sformułowanie, że Jezus położył życie za mnie. No tak. Bardziej doceniają to osoby, które przeżyły wojnę. przeżyły Oświęcim. Doceniają to, gdzie spotkanie ze śmiercią było codziennością. I mógł ktoś inny iść zamiast ciebie. Jest taka osoba w Polsce, która położyła swoje życie za dzieci. Maksymilian Kolbe. Korczak za dzieci, przepraszam, Maksymilian Kolbe, ale jego miałem na myśli. Położył siebie za drugiego człowieka, powiedział, ja pójdę za niego. Za ciebie jeszcze nikt fizycznie tutaj na ziemi, żaden człowiek nie poszedł. Ale ta osoba druga doświadczyła tego i ceni sobie to. Trzeba być zaangażowany całym swoim sercem, żeby coś takiego zrobić. Jaka stąd jest nauka dla nas? W nic, co się nie angażujesz całym sercem, nie przyniesie tobie zamierzonych efektów. Jak zrobisz coś na odwał, coś po łebkach, to też efekt będzie po łebkach. Być może my mamy z tym największy, Polacy, problem, ponieważ u nas najlepiej się trzyma co? Prowizorka. Dokładnie tak. To jest taka nasza cecha narodowa. Oczywiście to ma swoje słabe i mocne strony, bo mocne są wtedy, że my jesteśmy w stanie z niczego sklecić coś. Takie MacGyvery codziennego życia jesteśmy. Ale ma to też swoją negatywną stronę, ponieważ to nagle sklecone coś staje się pewną zasadą, formą, co po prostu funkcjonuje u nas przez wiele lat. I zobaczcie, to jest często tak, kiedy robi się remont. Jeśli czegoś nie zrobisz zaraz, do porządku, do końca, to potem zrobisz przy następnym remoncie. Ale przez ten okres czasu nie ruszysz już tego. No bo to jakoś funkcjonuje, tak? Jak dobrze ten kabel tam jakoś pociągnąłeś, ale zadziałało. Halleluja i do przodu. Nie zastanawiam się. Nie przeszkadza mi ten kabel. Tak to jest po prostu. To jest naszą może cecha narodowa. Ale jeśli chcemy i spodziewamy się wielkich efektów, to musimy zaangażować się całym swoim sercem. Po drugie, w chodzeniu z Bogiem wymagane jest całe nasze serce. Wiecie dlaczego? Bo Bóg był taki i jest taki. O tym, co przed chwilą mówiłem. Jezus jest taki, to i my mamy tacy sami być. Sami nazywamy siebie jako uczniowie Chrystusa. Amen? I tu wszyscy powinni to powiedzieć. Mówisz, że jesteś uczniem Jezusa, że Go kochasz i chcesz być taki jak Jezus. Amen? Więc nie można chodzić z Nim na pół gwizdka. Nie można mieć tak serca troszeczkę w Nim. Ale widzę, że wielu wierzących, już człowiek troszeczkę przeżył, myśli, że to tak da się przeżyć z tym Jezusem tak, jakoś tak, o, może tak powiem, jakoś tak, prowizorycznie. I wiecie, często można mówić o tym, że ja Bogu służę, ale tak prawdziwie to nasze życie weryfikuje, czy to, co mówimy, jest zgodne z prawdą. Czy to ma zastosowanie praktyczne w naszym życiu. Czy praktycznie jestem zaangażowany w Jezusa. Bo fakt jest taki, że to, co przedstawia dla ciebie wartość, w to się zaangażujesz. I na koniec chciałbym zacytować ten sam fragment, który cytowałem w zeszłym tygodniu, abyśmy mieli właściwe perspektywę tego, gdzie jest nasze serce, czy gdzie jest nasz skarb. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdziale, 28 werset. Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam Wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. To jest to. Nasze zaangażowanie ma sens i ma nagrodę. To nie jest tak, że to jest gdzieś pozostawione z boku. To nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś dla Boga altruistami, którzy angażują się i tam może coś skapnie. Ale jesteśmy nastawieni na to i tak Słowo Boże mówi, że otrzymamy za to nagrodę. Tak jak pani Justyna Kowalczyk otrzymuje puchar, tak ty też otrzymasz puchar z rąk Jezusa. Zapominamy o tym, że że nasze serce i zaangażowanie ma sens i ma cel. I nie pozostanie bez odpowiedzi. Na zakończenie powiem tak. Po zaangażowaniu serca odnajdziesz swój skarb. Jeśli nie wiesz dzisiaj, czy nie wiedziałeś do dzisiaj, co jest twoim prawdziwym skarbem, to zobacz, w co się najwięcej angażujesz. Gdzie masz całe swoje serce? Co zajmuje tobie najwięcej czasu, myśli, wokół czym żyjesz? To jest twój skarb. Jeśli nie odnalazłeś serca po skarbie, to mam nadzieję, że dzisiaj odnalazłeś skarb po sercu. Dlatego Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. Tam, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tam skarb, gdzie twoje serce. Tam serce twoje, gdzie skarb. Dlatego warto przewartościować swoje wartości. I warto zaangażować swoje serce w to, co jest najważniejszym skarbem. I poznanie Jezusa i służenie Jemu. Zachęcam Cię do tego serca. Chciałbym, abyśmy wstali i jeszcze raz zakończę modlitwą, którą kończyliśmy w zeszłym tygodniu. Moim pragnieniem jest, abyśmy to zrobili szczerze. Na tyle, nie może być tak na tyle, na ile my potrafimy. To tak nie da się. Albo jestem szczery, albo nieszczery. Nieszczery czy szczery na pół gwizdka. Jeszcze raz chciałbym, abyśmy pomodlili się tą modlitwą, którą modliliśmy się w zeszłym tygodniu. O, już jest wyświetlona. I chciałbym, abyśmy to zrobili głośno. Bo życie z Bogiem to jest życie na całego. Życie z Jezusem to jest całe serce. To jest całe ja. A nie część mnie, fragment mnie, czy czasami ja. To jestem ja, cały ja, w każdym czasie i na 100%. Jesteś gotowy do takiej modlitwy? Jesteś gotowy? To poprowadzę i pomódlmy się. A potem zaproszę do dalszej. Mojemu Panu i Zbawcy Jezusowi Chrystusowi mówię, jakkolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek i o cokolwiek mnie poprosisz, moją odpowiedzią będzie tak. Gdziekolwiek mnie zaprowadzisz, jakikolwiek będzie tego koszt, jestem gotów. Chcę, abyś mnie używał w taki właśnie sposób. Abyś tego ostatecznego dnia mógł do mnie powiedzieć. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź. Czas zacząć wieczne świętowanie. Jeśli ktoś chciałby tę modlitwę sobie przepisać, to proszę bardzo. Jeśli ktoś chciałby ją dostać na maila, to proszę mnie tylko poinformować. Albo Grzegorza też może wysłać, bo ją ma. Warto przewartościować swoje wartości i spojrzeć z tej innej perspektywy do miejsca, w którym aktualnie jesteś. Potrzebujesz modlitwy, wsparcia Kościoła. Zapraszam Cię, wyjdź do przodu. Jesteś chory. Wyjdź do przodu. Będziemy w imieniu Jezusa stawać i ogłaszać dobre dzieła nad Twoim życiem. Potrzebujesz tego, wyjdź do przodu. Czeka Edyta, czeka Mirek. Jeszcze jest chwila czasu. Jeśli nie teraz, to podejdź, jak zgasimy światło. A pozwólcie, że w tym aspekcie skarbu i serca poprowadzę nas w modlitwie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że to ja sam jestem dla Ciebie skarbem. Każdy człowiek jest dla Ciebie skarbem. Dziękuję Ci za to, że Ty ze względu na mnie byłeś w stanie poświęcić swojego Syna. A Ty, Jezu, zaangażowałeś się w dzieło odkupienia na 100%. Ty nigdy nie robiłeś czegoś tak sobie na chwilę, tak na 50%. Ale zawsze we wszystko, Jezu, byłeś zaangażowany na 100%. Twoje serce było uległe Ojcu i Twoje serce było uległe temu, do czego Ojciec Cię powołał, byłeś wierny misji i zdobyłeś ludzi. Tak mówi o Tobie Twoje słowo. Ty zdobyłeś ludzi. Dziękuję Ci za to, że pokazałeś mi, jak można żyć z Tobą. Dziękuję Ci za to, że przez swoją postawę jestem zachęcony do tego, aby angażować się w Twoje Królestwo na 100%. Aby angażować się w Ciebie na 100%. W służenie Tobie na 100%. Aby nie być taką osobą, która robi coś od tak sobie i kiedy tylko chce, ale wtedy, kiedy Ty oczekujesz tego ode mnie. Chcę być zaangażowany w Ciebie, Panie, na 100%. Bo największą wartością mojego życia jesteś Ty sam. I wierzę, że przyjdzie taki dzień, że powiesz: dobrze, Rolandzie, sługo wierny, przyjdź i raduj się razem ze mną. Panie, oczekuję tego dnia, bo wierzę, że te słowo o nagrodzie, które powiedziałeś, jest również do mnie. Dziękuję Ci za to, że będę mógł się z Tobą cieszyć i radować. Że będę mógł razem z Tobą królować i widzieć Cię twarzą w twarz i cieszyć się Twoją obecnością. Dziękuję Ci za to, że moje życie ma sens i moje życie ma cel. Bo największą wartością mojego życia jesteś Ty, Panie mój Boże. I Tobie chcę służyć, za Tobą chcę podążać i być Ci wierny i przynosić Tobie owoc obfity, aby wszyscy, widząc mnie, mogli powiedzieć: prawdziwie Bóg jest pośród nas. Prawdziwie Bóg jest pośród Niego. Dziękuję Ci za to, Jezu. Wychwalam Cię w tym, mój Panie, bo jesteś moim Panem i Mistrzem na wieki. I Tobie chcę służyć. Amen.